Dzień dobry Państwu, to jest magazyn Rzecz o Prawie. Witam w drugiej części. Moim profesorem jest profesor Jan Zielonka, profesor na Uniwersytecie Weneckim oraz w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Panie Profesorze bardzo serdecznie.
Witam, miło mi być z Wami.
Panie profesorze, 20 lat w Unii Europejskiej, właśnie zaraz zbliża się okrągła rocznica. W jakim miejscu jesteśmy jako Polska po tych 20 latach?
No, Polska jest ważnym członkiem Unii Europejskiej. Tyle tylko, że nie jest w sferze euro, która ma ogromne znaczenie w kategoriach nie tylko gospodarczych, ale też politycznych. Ale ponieważ sprawy bezpieczeństwa są coraz ważniejsze również w Unii, która w tej dziedzinie ma ograniczone możliwości, ale nie może się od tych spraw zupełnie plecami odwrócić, to rola Polski i znaczenie, nazwijmy to na mapie geostrategicznej, jest bardzo ważne i stąd jest to jeden z ważnych członków Unii Europejskiej.
A co się zmieniło, jeżeli pan by wymienił kilka takich rzeczy, spraw, które zmieniły się po wstąpieniu do Unii Europejskiej, dla Polaków, dla Polski, które są najważniejsze, takie kluczowe z pana perspektywy?
Wie pan, w prasie czytam dużo statystyk, że ile pieniędzy dostaliśmy. Inni z kolei mówią na temat kwestii prawa i rządów prawa. Ale ja uważam, że najważniejsze nazwijmy to zasługa Unii Europejskiej i bycia członkowskim w tej Unii polega na tym, że jesteśmy częścią tych wiodących krajów Europy, gdzie inwestorzy chcą wkładać pieniądze, gdzie politycy chcą przyjeżdżać i negocjować ważne sprawy, bo jeżeli się jest poza Unią Europejską, to jest się w takiej szarej sferze, gdzie nie wiadomo, czy nasze inwestycje nie będą ryzykowne i czy zdjęcie z politykami z tego kraju właściwie przynosi korzyści czy zalety. I to jest dużo ważniejsze niż takie liczby czy konkretne szczegóły, dlatego że to jest taka legitymacja, żeby wejść do klubu, który jest uważany za wiodący w tej części świata, jeżeli nie globalnie.
Jeśli chodzi o poparcie dla Unii Europejskiej, poparcie Polaków utrzymuje się powyżej średniej unijnej, ale da się zauważyć, nawet jak wskazują badania z tego roku, że ono topnieje, ono jest słabsze. Niektóre badania pokazują na przykład, że to jest na poziomie 70-72%. Z czego to wynika, że mniej Polaków ocenia dobrze tą Unię, niż to było jeszcze 10 czy 20 lat temu, kiedy był wielki entuzjazm przystąpienia do Unii?
Tak, bo jesteśmy już takim normalnym członkiem Unii Europejskiej, a nie tym takim świeżym, który ma często złudzenia odnośnie tego, czym jest ta Unia. Unia przynosi nam ogromne korzyści, ale nie jest, prawda, lekarstwem na wszystkie bolączki, które mamy. To znaczy jest to jedna z tych organizacji, która nam pomaga rozwiązywać różne problemy, ale Unia za nas tych problemów nie rozwiąże, bo prawda, Unia nie kontroluje rynków gospodarczych, wojny, które wybuchają, nie są pod kontrolą takich aktorów jak Unia czy nawet NATO. I demokracja jest silna, kiedy jest oddolna, a nie odgórna, prawda? Także Unia może pomóc nam w rozwiązywaniu różnych problemów, ale tych problemów za nas nie rozwiąże. To każde ze społeczeństw europejskich musi najpierw dobrze dbać o swój ogród, prawda?
A politycy, zwłaszcza to się w okresach przedwyborczych dzieje, to jest charakterystyczne, straszą polexitem. Czy to w ogóle jest możliwe, czy można...
Nie, po Brexicie wszyscy na Zachodzie eurosceptycy zmienili swoją strategię. Oni nie chcą wychodzić z Unii, dlatego że widzą, jakie są koszty wychodzenia z Unii. Mhm. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że Brexit kosztuje Brytyjczyków ogromne pieniądze i również w kategoriach politycznych. Natomiast strategia się zmieniła. Oni nie chcą wyjść z Unii, oni chcą zostać w Unii mieć i tą Unię zmienić od środka. To jest piękne teraz hasło wyborcze pani Meloni, prawda, do przed wyborami europejskimi w czerwcu, który mówi, dzięki nam zmienimy Europę, prawda. Mhm.
A proszę mi powiedzieć, bo mnie to...
Po prostu innej wizji europejskiej niż ci, którzy dotychczas dzierżyli ster tego statku, którym jest Europa.
No właśnie, no ale czy oni mają do tego prawo, bo mówimy w kategoriach oni, ponieważ ja mam takie wrażenie, że Unia się stała trochę bezalternatywna, to znaczy, że w Unii rządzi, nazwijmy to, grupa liberalno-lewicowa, politycy z tych światopoglądowo wywodzący się właśnie z liberalno-lewicowych środowisk i wszelkie odmienności, odrębności postrzegane jest wewnątrz Unii jako zagrożenie. Czyli jeżeli jesteś gdzieś na... popierasz konserwatystów czy prawicę w różnych odcieniach, no to właściwie chcesz tylko wyjść z Unii i to jest coś absolutnie niedobrego. Czy tak rzeczywiście, jak pan to widzi i dlaczego tak jest, jeżeli...
No zacznijmy od tego, że Unia jest liberalnym projektem, tak demokracja jest liberalnym projektem. Mhm. Nieliberalna demokracja jest po prostu zaprzeczeniem samym sobie. Mhm. Unia jest w tym znaczeniu liberalnym projektem, że sugeruje dzielenie się suwerennością i uważa, że polityka otwierania granic na przepływ dóbr, usług, pieniędzy i ludzi i jest kluczem do sukcesu, a nie koniecznie przeciwdziałanie tym przepływom. I w związku z tym jest to kwintesencja projektu liberalnego. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, ten projekt został stworzony nie przez socjaldemokratów, tylko chrześcijańskich demokratów.
Tak, dokładnie tak. No właśnie dlatego to pytam.
Demokracji w dalszym ciągu są największą właściwie partią w Parlamencie Europejskim i oni się podpisują pod większością zasad liberalnych. Natomiast te partie nieliberalne, one już po ostatnich wyborach mają praktycznie możliwość zawetowania wielu rzeczy i one też mają wpływ na narrację polityczną dominującą i sprawiły to, że partie centroprawicowe czy chadeckie coraz bardziej się przesuwają na prawo, dlatego że myślą, że w ten sposób będą w stanie przeciwdziałać tym partiom, które dawniej były skrajne, ale jakie skrajne dzisiaj, jeżeli one są przy władzy w niektórych krajach, prawda? Czy ta polityka jest słuszna, czy nie, partii centroprawicowych, możemy na ten temat rozmawiać. Ja uważam, że jest niesłuszna, bo legitymizuje pewne rzeczy, które są sprzeczne z całą ideą integracji europejskiej. Bo ja nie wierzę w to, że może być międzynarodówka suwranistów współpracująca ze sobą. Bo popatrzmy, akurat pani Meloni nie ma nic wspólnego z panem Urbanem odnośnie spraw migracji. Oni chcą odwrotnych rzeczy. I tak samo jak pan Kaczyński nie ma nic wspólnego z panem Urbanem, jeśli chodzi o Rosję. Także ja nie wierzę w możliwość integracji, w której zasada, że suwerenność narodowa jest święta i żaden podział suwerenności pomiędzy państwem, organami lokalnymi i Europą jest niemożliwy. Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że integracja ma tylko wtedy sens, kiedy rzeczywiście władza jest na wielu poziomach i niektóre problemy się rozwiązuje na poziomie państwowym, inne lokalnym, a jeszcze innym regionalnym, czyli unijnym.
Panie profesorze, no ale tutaj linia sporu między właśnie tym obozem liberalno-lewicowym a konserwatywno-prawicowym, tak to nazwijmy w uproszczeniu, no to w tej chwili przebiega wokół federalizacji Unii Europejskiej. I jak pana zdaniem ta federalizacja ma sens, bo pan mówi o tej współpracy na poziomie lokalnym bardziej, ten nacisk pan kładzie na współpracę, integrację lokalną, a tutaj jest federalizacja, czyli budowanie takiej centralnej Unii, która zarządza narodami.
Nie, wie pan, przede wszystkim pojęcie federalizmu jest często przedstawiane w sposób karykaturalny. Niech pan popatrzy na Niemcy, gdzie jest bardzo duża władza terytoriów, prawda, Landes, prawda, te niemieckie, mają bardzo dużą władzę, co nie znaczy, że nie istnieje państwo niemieckie, prawda, że to jest koniec państwa niemieckiego. Tak samo Hiszpania, tak samo Włochy, tak samo Wielka Brytania. Także nie demonizujmy słowa federacja. Jest jednak prawdą, że bardzo niewielka grupa osób promuje wizję państwa europejskiego, to znaczy takiej Stany Zjednoczone Europy. Pan Verhofstadt w Belgii, pani Bonino we Włoszech, oni promują tę wizję. Ale po pierwsze, ja nie widzę żadnej możliwości, żeby się to stało, dlatego że za stołem decyzyjnym siedzą szefowie państw narodowych, którzy nie mają najmniejszej ochoty, żeby popełnić zbiorowe samobójstwo i przekształcić ich państwa w organy lokalne państwa europejskiego. Czy pan sobie może wyobrazić pana Macrona, który jest często przedstawiany jako właśnie takiego lidera tej federalizacji Unii, żeby on po prostu ogłosił swoim Francuzom, że jesteśmy teraz regionem, francuskim regionem w ramach państwa europejskiego.
Nie wyobrażam sobie, panie profesorze, ale jednak ta idea się cały czas, ona gdzieś sobie jest, żyje i nikt też, Emmanuel Macron też nie powiedział, że tego nie chce wyraźnie, zdecydowanie. Natomiast ona cały czas gdzieś tam sobie funkcjonuje i to funkcjonuje w tym głównym nurcie.
No tak, bo to tym suwerenistom jest na rękę, żeby przedstawiać ludzi, którzy są za integracją, jako zwolenników państwa europejskiego. Ja moim zdaniem politycznie na to nie ma szans, ale nawet gdyby zostawmy, nazwijmy to, liczenie głosów, a przejdźmy do zasadności takiej idei, to ja specjalnie nie widzę, jakby ona miała pomóc Europie rozwiązywać problemy, bo siła Unii Europejskiej polega właśnie na tym, że ona nie jest państwem. I żyjemy w epoce kryzysu państwa narodowego, mimo tego, że wyborcom się wciąż ta wizja podoba, ale kryzys w znaczeniu tego, że państwa narodowe nie potrafią rozwiązywać większości problemów, które dotykają obywateli, bo państwa to wynika z tego, to jest może wygląda jako skomplikowany argument, ale dlatego, że państwa straciły kontrolę nad przestrzenią i czasem. Większość problemów, które dotyka dzisiaj obywateli, takich jak świadczenia społeczne, jak wojna, jak rynki finansowe, jak zmiany klimatyczne. Państwo nie może rozwiązać, bo jego władza się kończy na granicach terytorialnych, a te wszystkie problemy, o których mówimy, są też, wybiegają poza jedno terytorium, prawda? Weźmy migrację, bo wszyscy politycy o tym mówią, prawda? Uszczelnienie granicy państwowej ma wpływ na skalę migracji, ale bardzo minimalny. Bo żeby rozwiązać problem migracji, który jest tak stary jak świat, musimy działać w stosunku do korzeni migracji. To znaczy musimy rozwiązać czynniki, które napędzają tą migrację, czyli wojna, bieda, zmiany klimatyczne w państwach naokoło nas. I ponadto to nie tylko terytorialnie państwo, prawda, nie ma wpływu na to, ale też w kategoriach czasu państwo jest i demokracja państwowa jest niewolnikiem wyborców dzisiaj. To znaczy, dlatego horyzont nawet 4- czy 5-letni nie wystarczy do rozwiązania tych problemów jak migracja, wojna czy zmiany klimatyczne. I stąd potrzeba innych organów, które działają w sposób inny niż państwa narodowe. Czasami to są organy lokalne albo zupełnie niepaństwowe, jak NGO-sy, które mają bardzo dużą zasługę w eliminacji biedy, prawda, czy w obronie, czy w kwestiach ekologicznych. A czasami jest to Unia Europejska, na tej zasadzie właśnie, że nie jest państwem, że jest organem ponadpaństwowym i działa często jak sieć, a nie jak jest to przedstawiane, scentralizowany taki biurokratyczny moloch, bo tym nie jest, prawda? I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, co mnie interesuje, i tu skończę, to nie jest to, co politycy mówią, żeby się odróżnić od innych i żeby zdobyć jakichś wyborców. Mnie to, co najbardziej interesuje, jak my jesteśmy w stanie rozwiązać problemy codzienne obywateli. I te problemy po części może rozwiązywać państwo, ale w dużej mierze inne organizacje, które państwem nie są. I Unia jest jedną z tych organizacji, nie jedyną. Bo jak pan pomyśli o swoim życiu codziennym, to prawdopodobnie pańskie życie bardziej kształtuje polityka miasta, w którym pan mieszka, niż państwa czy Unii Europejskiej. Prawda? Bo niech pan pomyśli, jak pan...
Wszystko zależy. Panie profesorze, że już nie wchodzę w ten wątek, no ale mamy chociażby takie duże wydarzenia jak COVID, jak wojna na Ukrainie. No tutaj ten poziom, jeśli chodzi o bezpieczeństwo szeroko pojęte, no ono się przenosi nie na poziom prezydenta Warszawy, tylko raczej władz w tej pierwszej linii, na poziom władz jednak centralnych polskich.
Kompletnie się z panem nie zgadzam. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jesteśmy zupełnie na łasce tego, co zdecyduje NATO, a nie nasze państwo. Bo jeżeli bez NATO z Rosją sobie nie poradzimy.
Oczywiście, że nie.
COVID, to NATO nie jest państwem, prawda? NATO jest takim sojuszem międzynarodowym. Jeśli chodzi o COVID, to wiemy, jak to było. Wie pan, na początku państwa zamknęły granice, nie można nawet lekarz było w ramach wspólnego rynku do drugiego kraju wysyłać. Ale szybko się okazało, że te granice państwowe COVID nie interesuje. Że te prawdziwe granice, które są, to pomiędzy tymi ośrodkami, gdzie wybuchł, prawda, wirus, i tymi, których jeszcze nie było. Ja panu powiem z mojej włoskiej perspektywy, że największym zmartwieniem na przykład ludzi w Kampanii na południu, Neapol, Ischia, prawda, Capri, było to, czy, żeby ludzie bogaci z Mediolanu, gdzie było strasznie dużo COVID-u, nie przejeżdżali do swoich domów letnich na Capri czy na Ischii i zarażali innych. I prezydent regionu Kampanii, Luca, powiedział, my zbudujemy mur przeciwko północnej, prawda?
I wracamy do historycznych podziałów wręcz we Włoszech.
Nie historycznych podziałów, bo problem był nie taki, że Francuzi przyjechali do Włoch, bo akurat we Włoszech było więcej zarażeń niż we Francji, tylko żeby z północnych Włoch, gdzie ten wybuch, prawda, COVID był największy, żeby się nie przeniósł na południe. Czy to nie są podziały historyczne, tylko po prostu wirus ma inne pojęcie terytorium niż nasze, prawda, układy polityczne. I później się okazało, że nawet gdy Unia nie ma żadnych uprawnień odnośnie zdrowia, to jednak lepiej, żeby Unia negocjowała szczepionki z dużymi firmami farmaceutycznymi, niż każde państwo jeden po drugim, prawda, bo by dostali dużo gorsze warunki i ci bogaci i duzi by dostali te szczepionki, a ci biedni i mali nie, prawda. A później było coś, co wy nie doceniacie może w Polsce, ale panu mogę powiedzieć, że Włosi bardzo doceniają, że ten fundusz odbudowy po-covidowej, prawda, po prostu umożliwił przedsiębiorstwom i normalnym rodzinom przetrwać ekonomiczne skutki kryzysu. Czyli też Unia się do czegoś przydała.
No u nas jeszcze...
Traktaty jej w tej dziedzinie specjalnie uprawnień nie dają.
No jeszcze te miliardy... Tak, proszę skończyć.
Także to nie jest tak. A jak pan mówi na przykład o wojnie, niech powie, państwa Polska otworzyła granice w stosunku do Ukraińców. Ale kto się musiał zająć tymi Ukraińcami, jak oni uciekali?
Władze lokalne, oczywiście, panie profesorze, ale jednak jest...
Organizacje religijne, charytatywne.
Tak, obywatele.
Właśnie.
Dokładnie.
Kto musiał im znaleźć pracę? Kto musiał im znaleźć, prawda, dach nad głową? Tak. Wie pan, to nie jest tak, że państwo wszystko chce i może. Nie, państwo może zrobić i potrafi zrobić parę rzeczy, ale inne muszą robić albo organizacje lokalne, albo zupełnie niepaństwowe, społeczne, albo takie właśnie jak NATO czy Unia Europejska.
Panie profesorze, czas nam się skończył, nawet przekroczyliśmy go trochę. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Szkoda, że się już zakończyła, bo ten wątek jest bardzo, bardzo szeroki. Może do tego kiedyś wrócimy jeszcze. Profesor Jan Zielonka był moim gościem, a to był magazyn Rzecz o Prawie. Ja zapraszam państwa w przyszłym tygodniu o tej samej porze.